27 dzień naszej podróży, powrót do źródeł. Piotr Szalongowski, raz jeszcze witam serdecznie. I ci, którzy myśleli, że dzisiaj nie będzie polityki, nie będzie gospodarki, mylili się srogo, ponieważ z panem Piotrem, który Stowarzyszenie Wielkopolskie Kresowian, to również człowiek, który przygląda się temu wszystkiemu, co politycznie, samorządowo, choć nie tylko, dzieje się w stolicy Wielkopolski. Panie Piotrze, pierwsze bardzo ważne pytanie u progu zbliżających się wyborów samorządowych. Dlaczego często mówi się, że Poznań, a zawsze jest tą niewykorzystaną samorządową szansą politycznie, gospodarczo, ekonomicznie, i ten Poznań wciąż jest szary, brzydki i rozkopany. Dlaczego tak się dzieje? Kolebka polskości. Wspaniałe miasto, przedmurze tego wszystkiego, co nazywa się bramą wjazdową do Europy Zachodniej. Dlaczego tak jest?
Powód jest bardzo prosty. Poznań jest generalnie politycznie zamurowany. Zamurowany dlatego, że pewne grupy w tej chwili zrzeszone głównie w PO, zresztą kiedyś miałem taką, bym powiedział, komiczną trochę nawet sytuację, będąc na jednej z prelekcji, które wygłaszam na temat Kresów pod Warszawą, komentowałem właśnie Poznań po tablicach rejestracyjnych, że tam poznać, kto rządzi, nie? Bo tablice są skrót PO. I to się dzieje już od wielu, wielu lat. To jest zabetonowanie całkowite. Wszystkie decyzje ekonomiczne, gospodarcze wiążą się z pewną grupą ludzi, która to wygrywa zawsze na swoje. Oczywiście jest to tak zrobione, że nic nie można udowodnić, nic nie można z tym zrobić. Budżet Poznania to jest 3,5 miliarda złotych. To jest niebagatelna kwota samego Poznania, nie mówiąc...
Ale z tego, co rozmawiamy, to wiele inwestycji, które mają być realizowane, nie są realizowane, a władze wykazują nadwyżkę w budżecie, bo coś, czegoś nie zrealizowano, czegoś
wolą przeciągnąć. Tak, wolą przeciągnąć, gdzieś tam te pieniądze odkładać, boją się ruszać, jak to się mówi, rzeczy, gdzie można by było wtopić, a tak można ze spokojem usiąść, pomyśleć i jak doprowadzić do tego, że widzę inwestycję, którą się zacznie, na przykład tak ładnie, doskonale finansowo rozparcelować, żeby nie szło dojść do tego, czy kosztowała tyle, czy jednak odrobinę mniej.
Piotr Szalongowski, moim Państwa gościem w Poranku Wnet, ale właśnie na mapie politycznej, powiedzmy sobie, jak rozlokowany jest, rozgrywany politycznie Poznań pomiędzy trzema głównymi siłami, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Ruch Kukiz 15.
O, to jest trudne pytanie, z racji tego, że no, mam okazję znać Pawła Kukiza, no bo wiadomo, kresowiak, jego ojciec napisał przepiękne książki na temat Madon Kresowych i tu akurat no, nie może się niczym pochwalić, to środowisko Kukiz 15 nie jest zbyt zorganizowane i myślę, że na tym poprzestanę, jeżeli chodzi o tą kwestię, jeżeli chodzi o prawo...
PiS, Platforma PiS.
Jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, no to PiS tutaj się jawi ewidentnie jako grupa, która chce dużo zmienić, chce pomóc Poznaniakom na wielu płaszczyznach. Są projekty Bobas Plus, na przykład wspomożenie osób, które mają
no
dzieci
właśnie,
w przedszkolach.
No właśnie, o tym Bobasie Plus powiedzmy. Jak poznaniacy i poznanianki podchodzą do tego pomysłu?
Zbieramy podpisy, bo też jestem trochę w to zaangażowany. Tam dużo osób jest w ogóle nawet spoza PiS-u zaangażowana w tematyki, tak jest w temat społeczny. To myślę, że każdego rusza w jakiś sposób sercowo, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, pomóc dzieciom. Ja osobiście akurat jestem zaangażowany w pomóc osobom bez domów, tak, bezdomnym. Też pomagam od lat takiej spółdzielni, która gromadzi takie osoby z problemem, no, problem alkoholowy, który powoduje potem, że one niestety, ale lądują bez dachu nad głową. Mam zaprzyjaźnione sklepy, które, no wiadomo, po dniu jest pieczywo, słodkie, nie mają co z tym zrobić, odbieram to od nich, zawożę tam do nich też odzież, od czasu do czasu jakąś książkę, tego typu pomoc, no bo Bas Plus, zbieramy na razie podpisy, więc zobaczymy, co będzie, na czym się to skończy, czy uda się przeforsować ten projekt. Mam nadzieję, że tak, bo każda pomoc społeczna, ja wiem, że ostatnio to nie jest modne, tak, państwo społeczne i tak dalej, że za dużo się pomaga, że każdy powinien na siebie zarobić, ale są jednostki,
mówią,
które...
że pachnie socjalizmem.
No właśnie, nie do końca. Ja osobiście jestem zdania, że są osoby, które po prostu nie odnajdują się w rzeczywistości, tej czy jakiejkolwiek innej. I cóż, my z racji naszej etyki, naszej moralności jako ludzi, co mamy zrobić? Odrzucić je, tak? Nie pomagać? Bo co? Bo nie są w stanie na siebie zarobić? Po prostu tak zwykle nie umieją, tak? Nie umieją.
Ale panie Piotrze, wróćmy jeszcze do tego, co zbliża się dużymi krokami wybory samorządowe roku pańskiego 2018. grobelny.
Rozkopany Poznań.
Tak. Jaśkowiak, kto?
No, znów rozkopany Poznań. Mm-hmm, i to no jest właśnie ciekawostka, nie? Grobelny, i to jest tajemnicą Poliszynela, dlatego nie został prezydentem, no bo jak to się parafrazuje, tak, najdłuższa budowa nowoczesnej Europy, czyli rozkopana kaponiera, doprowadziła do tego, że nawet jego sympatycy po prostu już mieli go dosyć za to i myślę, że to są czułe punkty Poznania, jak ktoś coś rozkopuje i nie może nic z tym potem zrobić.
A
tak?
Obecny prezydent jeszcze?
No teraz mamy świętego Marcina rozkopanego tutaj w drodze do murowanej Gośliny byłem świadkiem wielokilometrowego korka, ponieważ most Lecha jest remontowany. No kosmos, nie? A przecież mamy wakacje, tak? Gdzie te osoby powinny, no dużo poznaniaków wyjeżdża na te wakacje i tak korki, źle zaplanowane na przykład różne biegi. Kiedyś też miałem okazję jechać akurat do Pobiedzisk parę tygodni temu. Jakiś bieg był rozgrywany. I nie można w ogóle było w sobotę przejechać po Poznaniu. No to tak się tego nie robi. W ogóle pomysł biegów w Poznaniu nie wydaje mi się trafny. Ja rozumiem, że są osoby, które uprawiają te dyscypliny. Sam znam parę osób, które jeżdżą po całym świecie, biegają w Stanach Zjednoczonych na maratonach, ale to tak nie powinno wyglądać. Jest dużo fajnych terenów dookoła Poznania, gdzie można tych biegaczy puścić bez szkody dla mieszkańców Poznania.
Ale powróćmy jeszcze do kwestii wyborów samorządowych i nie tylko. Popatrzmy na tą szachownicę polityczną. Pan jako społecznik, jak ocenia pracę posłów?
Posłów, samych
wszystkich
posłów.
Wszystkich posłów.
No, poznańskich. To na pewno Bartłomiej Wróblewski bardzo się udziela. Tutaj widać na każdym kroku pomoc.
Barwy klubowe?
PiS.
Prawo i Sprawiedliwość.
Tak. No dzięki niemu powstał na przykład wiadukt w Pobiedziskach, tak. Interwencja osób, które tam mieszkały, doprowadziła do tego, że wynegocjował zbudowanie tego wiaduktu, tak. W tej chwili w Kostrzynie Wielkopolskim też podobne działania są no, przez niego inicjowane i wspomaga tam tą lokalną społeczność. Ja byłem na kilku zebraniach tak zwanych rad osiedla i wszędzie pan poseł prosi o co? O to, żeby sygnalizować mu, jeżeli są jakieś potrzeby, bo poseł jako taki, jeżeli nie ma kontaktu tego oddolnego z ludźmi, no to nie wie, co
A
się dzieje.
A czy posłowie są aktywni? Prawa i Sprawiedliwość, Platformy Obywatelskiej?
Platformy nie widzę za bardzo w Poznaniu. Jeżeli chodzi o te kwestie społeczne, no przykro mi to powiedzieć, tak, no bo to wydaje mi się, że rolą każdego posła, nieważne od ugrupowania, powinno było udzielać się właśnie w takich tego typu działaniach. Nie zauważam i nie dostrzegam.
Wczoraj rozmawialiśmy z panem posłem Kurkiem. Jak pan ocenia działalność pana posła?
Który poseł?
No wczorajszy nasz gość.
Pan Dziuba.
Pan Dziuba, tak.
No akurat z nim współpracuję, jeżeli chodzi o tematy strzelectwa sportowego, więc tutaj wydaje mi się bardzo pomocny w tym zakresie, bo rozumie tą sytuację i pomaga nam w znacznym stopniu, żeby nagłaśniać na przykład kwestię bardzo prostą. Ja prowadzę w swoim stowarzyszeniu też sekcję strzelecką i cóż, no borykamy się z jednym problemem. W Poznaniu są tylko 3 strzelnice i w zasadzie one są półprywatne albo wojskowe. Dla społeczności Poznania nie ma czegoś takiego. Ja sam jestem autorem takiego projektu, który będę nagłaśniał na pewno w ciągu najbliższych miesięcy, a nawet mam nadzieję, że lat, po prostu szkolenie dla poznaniaków, dla Wielkopolan w strzelaniu. Wielkopolski Ośrodek Szkolenia Sportów Strzeleckich. To jest taki mój pomysł. Zainteresowanie jest bardzo duże.
Gdyby nie to strzelectwo, no to powstanie wielkopolskie nie byłoby.
To na przykład, tak. Związki strzeleckie, tak. Słynny strzelec właśnie.
Użyłem hasła szyfru Kurek. Bractwa kurkowe działa.
Oczywiście działają. Tylko Bractwa Kurkowe to jest taka trochę też zabawa, nie? To nie jest takie stricte szkolenie, czy to sportowe, czy bojowe.
Ale
tak?
Jest to podszyte tradycją.
Ale jest podszyte, tak, kultem. Fajne umundurowania, fajnie to wygląda, naprawdę warto się w to zaangażować, ale potrzeba czegoś więcej. Potrzeba przede wszystkim w Poznaniu szczelnicy i ośrodka szkolenia sportów strzeleckich z prawdziwego zdarzenia. Ja podawałem taki przykład strzelnicy, uwaga, zaznaczam, w mieście 40-50-tysięcznym, Frankfurt nad Odrą. Proszę się tam przyjechać, zobaczyć, jak wygląda tamta strzelnica.
Piotr Szylangowski, moim Państwa gościem. Rozmawialiśmy o polityce, o gospodarce, o budżecie miasta Poznania, o rozkopaności, użyję takiego literackiego, postpoetyckiego sformułowania. Natomiast kończąc naszą rozmowę, bo pan Piotr przewija się, za chwileczkę połączymy się z Francją, będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w tamtej części Europy, ponieważ podróżując z Radiem Wnet z Nutę Warty, zwracam również uwagę na to, co dzieje się w innych zakątkach naszego kontynentu, ale ostatni akt naszej rozmowy, panie Piotrze, edukacyjność Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowian. Ja mówię w takiej kolejności, bo mi to tak ładnie brzmi, ładnie się składa w te inne nazwy historycznych stowarzyszeń. A Wołyń 1943, kultywowanie tej tradycji. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, co dzieje się pod kątem fundamentów tego stowarzyszenia, tych działań. Natomiast ważną rzeczą jest edukacja i młodzież, przyszłe pokolenie, które za te 20, 30, 40 lat obejmie w panowanie naszą piękną ziemię. Tak. Jak to wygląda?
I tutaj znów też bez społeczników, bez osób w samorządach, gdzie tego typu sprawy są bliskie, nie zrobilibyśmy nic. Dzięki temu mamy możliwość na przykład zrobić serię spotkań w Środzie Wielkopolskiej, w szkołach podstawowych, gdzie pokazywaliśmy film Zapomnij o kresach, była prelekcja, pokaz
jak
zdjęć,
daleko
slajdów.
Jest z murowanej gośliny do środy, mówimy topograficznie, bo być może ktoś popatrzy
to
sobie.
Tutaj ciężko mi powiedzieć w linii prostej. Środa Wielkopolska od Poznania to jest około 30 kilometrów. Ja mam nadzieję, że w murowanej goślinie też uda się coś podobnego przeprowadzić. W Poznaniu dzięki też pomocy nawet i kresowian, tak, którzy potrafią zadzwonić do nauczyciela, który uczył jego dziecko. Doprowadziliśmy też do kilku spotkań w liceach. Niesamowity oddźwięk. Młodzież przychodziła, mówiła o wymianie w ogóle ze Wschodem. Co więcej, potwierdzała wszystkie tezy, które podczas tych prelekcji głoszę, to znaczy o wzroście nacjonalizmu czy wręcz neonazizmu na Ukrainie. Pokazywano mi przykłady, zdjęcia, tak, z ulic Stanisławowa, gdzie stoją budki prawego sektora. To jest taki, powiedzmy, ich no, na wyższym poziomie stojący, taki jakby u nas ONR, tylko tam to jest jeszcze bardziej no, czysty neonazizm, powiedzmy, nie? I to wszystko tam występuje. Nasze działania wiążą się nie tylko oczywiście z występowaniem w szkołach. Zaprosiliśmy na cykl spotkań Krzesimira Dębskiego, kresowiaka, człowieka, który przecież jego dziadkowie od strony ojca zostali zamordowani, pomimo tego, że leczyli, pomagali Ukraińcom. Nie udało się to w żaden sposób obronić, zamordowali ich.
Ale puentując naszą rozmowę, coś, co zostało już skomentowane również przez naszych słuchaczy i słuchaczki, to jest to, że mówiąc o tych historiach, pielęgnując pamięć o Wołyniu 1943, był pan łaskaw użyć sformułowania, że nie można wszystkich Ukraińców rzucać do jednego wora. Opowiadał pan przejmującą historię o Ukraińcach, którzy pomagali, którzy ostrzegali, którzy chcieli na tym wołyńskim terenie myśleć z perspektywy tej gniazdowości, dobrego współżycia narodów, nacji. Warto takich ludzi upamiętać, natomiast no, takich przypadków było sporo.
Naprawdę było sporo. Bardzo się cieszę, że do tego nawracamy, bo to jest bardzo ważne. Nie można tego polaryzować, tak? Byli źli Ukraińcy i tylko tacy. Nieprawda. Powiem inaczej. Większość Polaków, którzy uratowali się z rzezi wołyńskiej, uratowali się właśnie dzięki nim. Tu teraz nagrałem taką relację z Szamotu, tak naprawdę człowieka, który został z matką uratowany dzięki dwóm Ukraińcom. Najpierw jeden zabronił wstępu goniącym, uciekających właśnie nacjonaliście. Powiedział, że nie wejdzie, nie zrobi krzywdy. Następnie wypuścił przez okno tą rodzinę i drugi Ukraińiec ukrył ich na strychu domu. Co więcej, ten pierwszy potem eskortował tą rodzinę właśnie aż do Szamotu, przez całą Polskę, proszę sobie wyobrazić tą ucieczkę, tak, z tamtego terenu. I tutaj osiedli razem i obydwoje leżą w jednym grobie.
Niezwykła opowieść. Pan Piotr Szolongowski, który powraca i powracać będzie w naszych programach. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.
Przede wszystkim za gościnę wczoraj, za opowieść i wczoraj, i dzisiaj, i wciąż w kontakcie, i również, jak pan
będziecie
wie,
jechać przez Oborniki, tam jest też członek naszego stowarzyszenia, jeżeli nie osobiście, to ja postaram się również tam dotrzeć i w jego imieniu kilka słów powiedzieć.
Wspaniale.
Na temat tych działań tam, pan na Piotr, tamtym terenie.
Pan Piotr Szelongowski, dziękuję pięknie. Dziękuję. Natomiast już teraz, panie i panowie, po drugiej stronie łączy telefonicznych on, Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam państwa.
Pierwsze pytanie. Czy udał się urlop, pobyt kanikułowo-wakacyjny, cytując Jana z Czarnolasu w Polsce, panie Zbigniewie?
Faktycznie udał się urlop. No, byłoby z pewnością, byłby on bardziej udany, jakby temperatury były bardziej łaskawe. Jednak no to... zdaje się, iż cała Europa cierpi z tego samego powodu, tak więc nie mam najmniejszych powodów, aby skarżyć się bardziej niż inni, czy na przykład niż starsi ludzie, którzy przecież najbardziej cierpią z tego powodu. Tak więc urlop z pewnością udany. Proszę nie zwracać uwagi na tą moją małą dygresję dotyczącą temperatury. Urlop wspaniały, bardzo udany. Wrocław, wspaniałe miasto. Zawsze to mówiłem, zawsze to twierdziłem. Jestem w tym mieście osobiście, z tym jestem bardzo związany. Z pewnością do niego wrócę, możliwie jak najszybciej.
Pozdrawiamy Wrocław, słuchaczy Radia Wnet we Wrocławiu. Natomiast Zbigniew Stefanik, z którym rozmawiam, nasz korespondent ze Strasburga, wrócił z wakacji w Polsce do Francji. I cóż też zastał, gdy mowa o mediach francuskich? Co ogniskuje teraz i skupia dyskusję Francuzek i Francuzów?
Otóż 3 sierpnia rozpoczął się polityczny sezon ogórkowy nad Sekwaną. Rząd udał się na urlop. Na urlop również udał się prezydent Macron, który spędza ten urlop w forcie Brégançon. Jednakże w żaden sposób nie kończy to afery politycznej nad Sekwaną, afery politycznej, no, której mówi się, że jest to już być może jedna z najpoważniejszych afer Piątej Republiki. Wychodzą bowiem nowe fakty związane z Benalla Gate. Okazuje się bowiem, że pan Benalla interweniował w sposób nieuprawniony w jeszcze innych sytuacjach, co mają dowodzić materiały publikowane przez dziennikarzy. Zdaje się również, że w kręgu zainteresowań znaleźli się znajomi państwa Macron. Otóż mówi się we Francji coraz częściej, coraz głośniej o pewnej dziennikarce, która miała być przyjaciółką pierwszej francuskiej damy, która właśnie miała cieszyć się nadzwyczajnymi przywilejami, nadzwyczajnym statusem w pałacu prezydenckim. Temat ten z pewnością będzie omawiany przez media. Jednakże na tym etapie nad Benalla Gate, nad tym śledztwem pracują dwie komisje. Jedna komisja to komisja parlamentarna, druga to senacka. Jednak komisja parlamentarna zdaje się tracić na swojej wiarygodności i skuteczności, albowiem dochodzi z niej do starć pomiędzy macronistami, czyli przedstawicielami obozu rządzącego we Francji, a przedstawicielami partii opozycyjnych. To też pojawił się komunikat, w tym momencie jeszcze niepotwierdzony, nieoficjalny, że być może komisja parlamentarna nie będzie w stanie wydać raportu końcowego ze swoich prac, no właśnie ze względu na spory, które się w niej toczą. Spory te dotyczą wezwań przed komisję poszczególnych polityków. Wiadomo, że przedstawiciele partii rządzącej no, chcieliby, aby jak najmniej przedstawicieli rządu, jak i również pałacu prezydenckiego byli wezwani przed komisję. Z pewnością opozycja chciałaby, aby coraz jak najwięcej członków rządu i przedstawicieli pałacu prezydenckiego wezwano. Jednakże kolejna kwestia to komisja senacka, która prowadzi swoją działalność i tutaj zdaje się, że jej efektywność jest nieco większa. Wiadomo już, że komisja senacka będzie prowadziła swoją działalność co najmniej przez pół roku, tak więc z pewnością powstanie jakiś raport końcowy. Na tym etapie rozpoczyna się więc we Francji sezon letni, sezon wakacyjny, dotyczy to również polityki. Jednakże wiadomo, iż po urlopie na początku września, być może już z końcem sierpnia, Benalla Gate znowu zacznie polaryzować francuską scenę polityczną, albowiem prezydent Macron, o ile spotykając się z przedstawicielami rządu Edouarda Philippe'a, jak również z parlamentarzystami swojego ugrupowania, wziął całą odpowiedzialność na siebie, o tyle nie przemówił on do francuskiego narodu, a Francuzi oczekują wyjaśnień, albowiem afera ta jest szokująca. Kolejna kwestia, wiadomo, że prezydent nie zostanie wezwany na posiedzenie komisji śledczej, ani senackiej, ani parlamentarnej, albowiem jego status urzędującego prezydenta uniemożliwia takie wezwanie, co również powoduje we Francji debatę. Zdaje się wręcz, że prezydent w okresie swojego urzędowania jest osobą stojącą no właściwie ponad prawem i nie ponoszącą właściwie żadnej odpowiedzialności prawnej za swoją działalność, przynajmniej w okresie swojego urzędowania. Jednakże Emmanuel Macron już ponosi surową odpowiedzialność polityczną.
No właśnie, panie Zbigniewie, powiedzmy sobie o tym, że zaskakująca rzecz, ponieważ w ciągu ostatnich 24 miesięcy to jest polityk dużego formatu, bądź co bądź prezydent dużego wiodącego kraju w Europie, który w wprost proporcjonalnym przyspieszeniu traci popularność respondentów opinii publicznej Francji. Dlaczego tak się dzieje?
Otóż z jednej strony mają na to duży wpływ reformy społeczno-gospodarcze, które wprowadził urzędujący prezydent, albowiem na Cekwano mamy dwa obozy. Właściwie podział istnieje na dwa obozy. Z jednej strony mamy obóz tak zwanych reformatorów, czyli ci, którzy oczekują tych reform. Z drugiej strony mamy obóz tych, którzy reform nie oczekują, co więcej próbują je zablokować. Ale doszło do sytuacji, w której prezydent Francji właściwie doprowadził do zadowolenia z obu obozów, albowiem z jednej strony ci, no, którzy reform nie chcą, próbują je zablokować, protestują w sposób naturalny przeciwko tym reformom, jednakże z drugiej strony obóz reformatorów nie jest zadowolony z tempa, jak i również ze skuteczności tych reform. Tak więc Emmanuel Macron traci stopniowo poparcie obu tych obozów. Druga przyczyna utraty poparcia może się znajdować w politycznej strategii urzędującego prezydenta. Otóż Emmanuel Macron próbuje zbudować taki przekaz, który umożliwiłby mu uzyskanie elektoratu prawicowego, przy czym usiłuje on nie tracić elektoratu centrolewicowego. Chce on właściwie pogodzić te dwa elektoraty i doprowadzić do sytuacji, gdzie te dwa elektoraty będą na niego głosowały. Zdaje się być to sytuacją trudną, być może wręcz politycznie niemożliwą, albowiem z jednej strony, jeśli wziąć przykład choćby tej polityki migracyjnej prezydenta, prawica uważa, że rozwiązania nie są wystarczające i no, nie popiera tych rozwiązań, które, jak już uznałem, uznaje je za zbyt mało rozwiązujące problemy, a z drugiej strony środowiska lewicowe protestują przeciwko tej polityce, którą uważają za zbyt daleko idącą. To jest jeden przykład. No, kolejny przykład to pewna próba Emmanuela Macrona zbliżenia się właśnie z Kościołem katolickim. Otóż z jednej strony prawica uznaje to za swojego rodzaju formę no, niewiarygodnej, być może wręcz hipokryzji. Z drugiej strony lewica wypomina prezydentowi Francji, iż niedostatecznie przestrzega on charakteru laickiego francuskiego państwa. Kolejna kwestia to oczywiście Benalaga, albowiem Emmanuel Macron rozpoczął swoje urzędowanie, jak i również kampanię wyborczą pod hasłami moralizowania życia publicznego. Jednak zdaje się, że sytuacje, nawet delikatnie to ujmując, szokujące, mają również miejsce w jego własnym obozie politycznym. Nie tylko Benalaga, albowiem różni pracownicy prezydenta są również w kręgu zainteresowania francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Alexis Kohler, jeden z najbliższych pracowników prezydenta, jest obecnie, musi stawiać czoła śledztwu prokuratorskiemu. Jest on podejrzany bowiem o uzyskanie korzyści majątkowych dla firmy armatorskiej swojej rodziny. Chciał on korzyści materialne uzyskać sposób wykorzystywania swojej władzy. Kolejne podejrzenia dotyczą finansowania kampanii wyborczej macronistów z okresu kampanii wyborczej poprzedzającej wybory prezydenckie. Otóż zdaje się bowiem, że sztab wyborczy Emmanuela Macrona kupował usługi związane z kampanią wyborczą po bardzo zaniżonych cenach. Tak więc zachodzi podejrzenie o nielegalne finansowanie kampanii wyborczej no, przez środowiska biznesowe, które być może są związane z urzędującym prezydentem. Kolejna kwestia to kwestia związana z ministrem spraw wewnętrznych. Gérard Collomb jest podejrzany o to, iż jako mer Lyonu wykorzystywał środki logistyczne Lyonu, jak również aglomeracji lyońskiej dla wsparcia sztabu wyborczego Emmanuela Macrona podczas kampanii wyborczej, no i co za tym idzie jego kampanii wyborczej. W tych wszystkich sprawach prokuratura prowadzi śledztwo, tak więc no, prezydent, który miał być być prezydentem zmiany, który miał wprowadzić ten nowy system.
I prezydentem nadziei Francuzów, jak mawiano.
I prezydentem nadziei, no części Francuzów, nie wszystkich, ale części Francuzów, no staje się w pewnym sensie kontynuatorem tej złej tradycji Piątej Republiki, gdzie faktycznie istniały nadużycia władzy i afery finansowe związane z poszczególnymi partiami politycznymi. Tak więc w tym momencie Emmanuel Macron utracił ten polityczny powiew świeżości, o który właśnie był jego głównym atutem, jak również utracił wiarygodność na polu moralizowania życia politycznego i właściwie wpisuje on się w tradycję prezydentów Piątej Republiki, wokół których istniały różnego rodzaju podejrzenia, nierzadko afery finansowe. Tak więc rozpoczyna się we Francji debata dotycząca właściwie samej istoty Piątej Republiki, czyli francuskiego systemu prezydenckiego, gdzie prezydent właściwie jest wszechmogący, wszechmocny i tak naprawdę nie ponosi odpowiedzialności prawnej za swoją działalność podczas swojego urzędowania.
A my to o tym opowiadamy i już w piątek, panie Zbigniewie, połączymy się raz jeszcze piątkową porą i porozmawiamy sobie o tym, co w prasie francuskiej i być może spróbujemy zlokalizować w mediach francuskich to, o czym się mówi a propos tego naszego polskiego sądowniczego ping-ponga pomiędzy Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Pałacem Prezydenckim. Wiadomo, że chodzi o reformy sądownictwa. Panie i panowie, z przyjemnością pozdrawiam pana Zbigniewa Stefanika, naszego korespondenta ze Strasburga, dziękując za korespondencję. Dobrego dnia i do usłyszenia.
Dziękuję
w piątek.
Bardzo. Do usłyszenia.